Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska, witam. Dziś w Dobrych Książkach, wtorek z książką historyczną, zanurzymy się w świat prastarych cywilizacji, które w XX wieku przeżywały nieznany im dotąd w ich dziejach czas upadku. Upadku, z którego tylko część z nich potrafiła się dźwignąć, a nawet stanąć na szczycie ekonomicznych potęg światowych. O dziejach Azji Wschodniej w XX wieku rozmawiać będziemy z profesorem Jakubem Politem, autorem m.in. książki pod tytułem Smutny kontynent. Zapraszam.
Dobre książki.
To region blisko 15% większy niż Europa. Mieszka w nim dwa razy więcej ludności niż na starym kontynencie. Większość społeczeństw regionu należy do chińskiego kręgu kulturowego. Azja Wschodnia to miejsce, w którym rozgrywają się wydarzenia opisane w wydanej w 2021 roku przez krakowskie Arkany książce profesora Jakuba Polita zatytułowanej Smutny kontynent. Epizody i sylwetki z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku. Profesor Jakub Polit, nasz dzisiejszy gość, historyk związany z Zakładem Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w historii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Dalekiego Wschodu. Autor wielu książek dotyczących historii tamtego regionu, dwudziestowiecznej historii. Smutny kontynent to zbiór szkiców poświęconych wybranym wydarzeniom z tej dwudziestowiecznej historii, rozgrywających się w Azji Wschodniej, chociaż znajdziemy tu także epizod dotyczący wydarzeń w Azji Południowo-Wschodniej, a konkretnie w Wietnamie. Witam pana profesora.
Dzień dobry, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Smutny kontynent, tak zatytułował pan swoją książkę. Kontynent prastarych cywilizacji, szczególnie tej chińskiej, w cieniu której rozwijały się inne, na przykład w Korei czy Japonii. Azja Wschodnia weszła w wiek XX, jak pan pisze, jako region słaby, od lat poniewierany przez obce mocarstwa. Pierwszy konflikt, który pan opisuje w swojej książce 1917 roku. W ten konflikt zaangażowani będą Rosja bolszewicka, Japonia i alianci mający swoje interesy w tej części świata. Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone.
Z reguły się nie docenia tych dalekowschodnich aspektów I wojny światowej, zakładając, że była ona konfliktem par excellence europejskim. Może specjaliści wiedzą, że poważne walki toczyły się też na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście w tym smutno doświadczonym regionie nie było krwawych walk podczas samej wojny pierwszej, natomiast miały tam miejsce przekształcenia, które bardzo mocno rzutowały na sytuację powojenną. W tym sensie oczywiście rewolucja bolszewicka, która rozlała się aż do brzegów Pacyfiku, oddziaływała na Chiny i tutaj rzeczywiście Japonia próbowała interweniować, użyła stosunkowo dużych sił, które doszły aż do jeziora Bajkał, znacznie większych zresztą niż wszyscy sojusznicy razem wzięci i korzystając z osłabienia Rosji, miała własne bardzo poważne plany tworzenia tutaj państw buforowych, przekształcenia rzeczywistości politycznej. Można najkrócej powiedzieć, że poniosły one całkowite fiasko. Fiasko, które mocno wydrenowało Japonię finansowo, natomiast fiasko z bardzo szczególnego, zaskakującego powodu, mianowicie integralności terytorialnej Rosji, bronili tutaj nominalni sojusznicy Japonii. Dlatego granice Rosji, które się bardzo mocno zmieniły w Europie, zmieniły się chociaż w bardziej mikroskali także na Kaukazie, pozostały na Dalekim Wschodzie niezmienne, chociaż paradoksalnie Japonia w okresie międzywojennym była jedynym wielkim mocarstwem, które graniczyło z państwem rosyjskim, z państwem sowieckim, zresztą można mówić, że rosyjskim, jako że sąsiadem Japonii i Chin była tutaj Republika Rosyjska.
No i oczywiście trzeba powiedzieć też o tym, jak zaczynali mieszać, albo jak mieszali, zresztą nie od początku XX wieku, jak mieszały te mocarstwa europejskie, te mocarstwa kolonialne. No szczególnie mam tutaj na myśli Wielką Brytanię czy Francję, bo to oni byli też rozgrywającymi na tym smutnym kontynencie na początku XX wieku.
Byli, ale akurat w rejonie północnego Pacyfiku, tam gdzie znajduje się Mandżuria, Mongolia, obydwie te krainy historyczne należały do Chin i obydwie w pewnym momencie miały możliwość, że padną ofiarą apetytów Rosji, przy czym z Mongolią zewnętrzną na czas pewien tak się stało. Akurat te regiony mniej interesowały Francuzów, mniej interesowały Brytyjczyków, skupionych raczej w południowych Chinach. Sprawa wyglądała raczej tak, iż Wielka Brytania była przejściowo sojusznikiem Japonii, była krajem w przeciwieństwie od Francji, w zasadzie permanentnie nieufnym Rosji, wyjąwszy na krótki flirt z nią przed i w czasie I wojny światowej, ale tu z kolei wmieszali się Amerykanie, którzy w ekspansji terytorialnej Japonii widzieli, nie bez powodu zresztą, niebezpieczeństwo dla siebie. Wszystko to spowodowało na pozór dziwny fakt, iż Japonia, która kosztem relatywnie jeszcze silnej Rosji zdołała się rozprzestrzenić w roku 1905, tutaj w wypadku bolszewizmu zawojowała niewiele, aczkolwiek permanentna niechęć między obydwoma państwami, balansowanie na krawędzi wojny trwało przez całe dwudziestolecie i przez cały okres II wojny światowej, do której ostatniego 5 minut na Dalekim Wschodzie Stalin zdążył przystąpić.
Uczestnictwo Amerykanów na początku wieku, czy w tym 1920 roku, no to jest dopiero początek, powiedziałabym, pojawienia się Stanów Zjednoczonych na tym kontynencie. Oczywiście więcej o tych Stanach Zjednoczonych i o tym, co działo się i jak rozgrywali swoje z kolei interesy. Myślę, że będziemy mówić przy okazji omawiania niektórych wydarzeń z czasów II wojny światowej, a nawet na pewno. Wymieniłam tutaj, że w tym pierwszym konflikcie, o którym mówimy, między Rosją a Japonią, kto uczestniczył, nie wymieniłam Chin. Na jakim etapie wtedy były Chiny?
No bardzo smutnym. Chiny nie tylko nie były wielkim mocarstwem, nie tylko nie były mocarstwem, ale w sumie nie były nawet suwerennym państwem. Były pętane rozmaitymi ograniczeniami, najzupełniej formalnie im narzucanymi, na warunkach tak zwanych nierównych, nierównoprawnych traktatów. Sytuację pogarszał jeszcze fakt, że od roku 1911, kiedy zmieciona została dynastia mandżurska, najstarsza w świecie monarchia została przekształcona w najmłodszą republikę, a potem rozpoczął się niemal natychmiast, to znaczy dokładniej po roku 1916, po śmierci dyktatora Yuan Shikaja, ostatniego, który panował nad większością obszaru Chin, okres permanentnej wojny domowej. Oczywiście musimy pamiętać, że Chiny są rozmiarów Europy, a nawet w tamtych czasach były nieco większe, czyli wojna domowa nie szalała we wszystkich obszarach, a przynajmniej nie we wszystkich jednocześnie, że były pewne enklawy, przy czym na miarę chińską enklawa to może być obszar większy od Polski, od wojny domowej wyłączone, że takim obszarem była przez pewien czas na przykład Mandżuria. Niemniej trudno jest mówić o jednolitej postawie Chin, o jednolitej polityce chińskiej w ogóle. A raczej byłoby to tak, jak w Potopie powiedział książę Bogusław Radziwiłł, że było to czerwone sukno do rozszarpania. Co chciał chwycić, tym bardziej chciał to zostawić sobie w ręce.
No i o tych Chinach myślę, że trzeba troszeczkę więcej powiedzieć, o tych Chinach z tamtego czasu, o tej toczącej się też wojnie domowej, no ale Chińczycy nie zmagali się i nie walczyli tylko między sobą. Różne ugrupowania nie tylko walczyły między sobą, no ale też walczyły z przeciwnikami zewnętrznymi, myślę tutaj o Japonii. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć w naszej dzisiejszej rozmowie o całej historii, bardzo skomplikowanej historii Chin, czy całego tego regionu Azji Wschodniej, więc ja na podstawie pana książki wybrałam takich kilka, wydaje mi się, istotnych i ważnych momentów z tych dziejów, także takich, o których wydaje mi się, że niewiele wiemy, a może powinniśmy o tym wiedzieć. I otóż jest takie słowo Nankin, jak pan pisze, dla niemal wszystkich Europejczyków i Amerykanów pozostaje pustym dźwiękiem. Symbolem martyrologii ludności Dalekiego Wschodu jest nadal Hiroshima, położony w kraju morderców filar ich przemysłu zbrojeniowego. Bardzo mocne słowa.
Tak, chociaż one są w pewnej mierze już nieadekwatne, dlatego że ja je napisałem. Trzeba pamiętać, że podstawą mojej książki były artykuły wcześniej publikowane. Napisałem je na przełomie tysiącleci, po ukazaniu się, ale jeszcze nie w Polsce, pionierskiej książki mojej rówieśniczki, w jakiejś mierze koleżanki, Iris Chang, która spowodowała ta książka wiele rozgłosu, wiele dyskusji. Teraz potem się to zmieniło, dlatego że Chińska Republika Ludowa dla względów bardzo dla niej konkretnych, namacalnych, zaczęła całą sprawę nagłaśniać, budując gigantyczne mauzoleum o tysiącach kilometrów kwadratowych, nakręcając odpowiednie, mocno sponsorowane filmy. Niemniej rzecz jest dalej rzeczywiście słabo znana. Trzeba pamiętać, że Nankin, który był stolicą Chin, powiedzmy o tak, przedwojennych, bo on właśnie, a nie Pekin, nie był miastem najludniejszym, był miastem porównywalnym rozmiarami z ówczesną Warszawą i można byłoby powiedzieć, że poniósł zbliżone straty wojenne. Oczywiście nasze się rozłożyły przez całą okupację na oblężenie, ostrzeliwanie miasta we wrześniu 1939 roku. Potem przede wszystkim na powstanie. Podstawowa różnica, bo procentowo wygląda to porównywalnie, polega na tym, iż Warszawa w roku 1939 broniła się przez kilka tygodni, w roku 1944 przez 63 dni. Natomiast Nankin bronił się przez 24 ale godziny, a raczej symbolicznie dla zamanifestowania woli oporu, a to, co się potem nim działo, przez czas porównywalny z powstaniem warszawskim, między połową grudnia roku 1937 a, prawda, początkiem lutego roku 1938, to była rzeź, prawda, według Chińczyków Nankin Datusza, sławna rzeź Nankinu. Eliminacja często przy pomocą broni białej bardzo znacznej części populacji.
Czyli już wiemy, że doszło tam do ogromnej zbrodni. Dlaczego Japończycy tak postąpili w Nankinie? Dlaczego odbyła się ta rzeź zgotowana Chińczykom przez Japończyków?
Pytanie proste i właściwie podstawowe, a nie tak łatwo jest na nie odpowiedzieć. Z biegiem lat powinny się pojawiać całe stanowe dokumenty, a rzecz dalej jest skomplikowana. Najkrócej mówiąc, oczywiście od pewnego czasu, od lipca, sierpnia roku 1937, Nankin został zdobyty w grudniu. Trwała wojna między Chinami a Japonią, przy czym jej głównym terenem uderzeniowym była dolina rzeki Yangtze, uderzenie na Szanghaj, które się znajduje niezbyt daleko od Nankinu. To miasto portowe, mowa oczywiście o Szanghaju, perle Chin, padło po bardzo zażartej, prawie 3-miesięcznej obronie i rzeczywiście tutaj Nankin znalazł się na linii strzału. Właściwie był nie do obronienia, także dlatego, że wszystkie coś warte uwagi wojska chińskie zostały rozbite podczas obrony Szanghaju. Natomiast ze względów propagandowych, ideowych niemożliwe było oddanie stolicy bez walki. Zdecydowano się na demonstrację. Dlaczego się stało to, co się stało później? Są rozmaite, często bardzo zawiłe wytłumaczenia. Próbowano nawet mówić to, że był to objaw, prawda, furii, taki gejzer wściekłości japońskiej soldateski. Jest wykluczone, żeby tego rodzaju, prawda, gejzer mógł wypluwać morderczą ciecz przez 2-3 miesiące, w czasie których żołnierze byli już po prostu zmęczeni ciężką pracą fizyczną przy ścinaniu i przy szpilaniu bagnetami. Przynajmniej w kolejnej fazie była to działalność zamierzona. Dlaczego? Wydaje się pewne, iż zamierzano, jak to kolokwialnie mówiono, napędzić stracha Chińczykom, to znaczy złamać całkowicie chińską wolę oporu i tym jednym potężnym uderzeniem w bęben skłonić ich do negocjacji i do zawarcia rozejmu, a potem pokoju kompromisowego. Było to racjonalne z uwagi na poprzednie doświadczenia z Chinami w poprzedniej wojnie chińsko-japońskiej. W połowie ostatniej dekady XIX wieku toczonej w zasadzie wystarczało zadać armii chińskiej kilka mocnych ciosów, ażeby zmusić kierownictwo do kapitulacji. Tutaj było inaczej. Miano do czynienia z zupełnie innymi Chinami, z zupełnie innym młodym pokoleniem, z zupełnie inną mentalnością. Stąd cała ta zbrodnia w kategoriach humanitarnych straszliwa, okazała się być także, cytując pewnego klasyka, gorzej niż zbrodnią, bo błędem politycznym.
Chińskie źródła mówią nawet o 300 tysiącach zabitych. Ile było tak naprawdę?
450, prawda? Tego się nie dowiemy, obawiam się nigdy, podobnie jak się nigdy nie dowiemy, ile wynosiły wojenne straty Chin, ile wynosiły wojenne straty Związku Sowieckiego. Po prostu dlatego, że brak było wiarygodnych statystyk. Można jedynie się starać, żeby ustawić tak zwane widełki od do, prawda, nie więcej, nie mniej, a są przecież też japońscy negacjoniści mówiący, że w zasadzie no, 10-9 tysięcy zabitych to było wszystko, nie mówię już o teoriach zupełnie kuriozalnych, że w zasadzie nic się nie zdarzyło. Ta najniższa, prawda, poprzeczka to jest około 150 tysięcy. Powody trudności w obliczeniach są chociażby takie, że w zasadzie nikt nie może powiedzieć, ilu mieszkańców miał Nankin w chwili, gdy miasto padło. Znaczna ich część uciekła przed zbliżającą się armią japońską, ale co najmniej wyrównały te straty fale uchodźców, które napływały do miasta, żeby za jego murami, jak sądzono, przeczekać. Pewną część, sporą, zabitych byli także żołnierze armii chińskiej, którzy kapitulowali i byli dostrzeliwani, mordowani przez Japończyków. W każdym razie są pewne statystyki. Była taka organizacja, prawda, nam się nazwa nie kojarzy najlepiej, organizacja czerwonej swastyki. W rzeczywistości owa swastyka to znak buddyjski, która zbierała poległych i twierdziła, iż naliczyła ich prawie 250 tysięcy. Argumentowano, że być może niektóre zwłoki liczono dwukrotnie, prawda, że być może, prawda, znoszono je ze wzgórz na brzeg rzeki i tam rzeczywiście palono i po raz drugi księgowano, kwalifikowano, ale można też kontrargumentować, że nie wszystkich pogrzebała czerwona swastyka, że niektórych pogrzebały rodziny albo Japończycy palący zwłoki na miejscu. W każdym razie, i to jest może jakimś przybliżeniem, liczba zabitych mieszkańców Nankinu daleko przewyższa łączną liczbę ofiar obu bomb atomowych rzuconych na Hiroshimę i na Nagasaki. Tutaj trzeba dodać, że tak się składa oczywiście zupełnie przypadkowo, że pułk piechoty z Hiroshimy, tamże rekrutowany, odznaczył się szczególnym okrucieństwem podczas tej rzezi. Nie była to oczywiście szczególna wina mieszkańców miasta, natomiast rzeczywiście w 1945 roku była to kwatera japońskiej 110. Armii i filar przemysłu zbrojeniowego. Dlatego zresztą miasto wzięto na celownik.
Pan tutaj wspomniał o swastyce, no to powiedzmy, że w Nankinie była też i ta swastyka, którą my kojarzymy z nazistami, bo to niezwykła zupełnie historia, o której pan pisze, co pokazuje, w jak nieoczywisty sposób dzieje się historia, że na czele akcji ratunkowej, takiej utworzonej strefy bezpieczeństwa w Nankinie, stanął przywódca NSDAP w Nankinie.
Tak jest, prawda, aczkolwiek mający bardzo nietypowe, jak dla Niemca, imię John, prawda, właśnie John, a nie Johann czy Hans. To nie jest niewczesne tłumaczenie na angielski tych personaliów, po prostu rodzice, także biznesmeni, takie imię mu nadali, o mało bym nie zapomniał nazwiska, John Rabe, prawda. Nie był to wysokiej rangi dyplomata. Trzeba pamiętać, że chociaż Nankin był stolicą Chin, to jednak olbrzymia większość państw utrzymujących stosunki z tym krajem miała swoje przedstawicielstwa nie tam, ale w Pekinie. No, użytecznym obecnie przykładem może być Izrael, gdzie w Jerozolimie utrzymuje swoje przedstawicielstwa tylko mniejszość państw mających stosunki z państwem żydowskim. Były tam przeważnie konsulaty, były tam instytucje humanitarne. Wspomniany Rabe był przedstawicielem jednego z konsertów, bodajże Siemensa, prawda? Natomiast jego rola była podwójna. Z jednej strony razem z kolegami i koleżankami, bo tu trzeba podkreślić, mocno cudzoziemskimi, utworzył on w zasadzie nie mającą jakichś osadzeń w prawie międzynarodowym, ale tytułem zasiedzenia, strefę ocalenia, prawda, do którego Japończycy nie mieli wstępu, gdzie rzeczywiście można było do tej takiej zony refugium uciekać. To nam wyjaśnia odpowiedź na pewne pytanie, takie dość rozbijające, ale sensowne. Dlaczego zabito nie wszystkich mieszkańców Nankinu? No bo właśnie reszta potrafiła się tam schronić, a oprócz tego osobiście rzeczywiście wykazał znaczną operatywność w stalowym hełmie z chorągiewką, właśnie ze swastyką, krążył po mieście, wyrywał ofiary z rąk Japończyków, często za nie, prawda, płacąc, potem dotował uchodźców, starał się o nich, dawał pewne zapomogi na nowo narodzone dzieci. W wypadku dziewczynek niestety jednak mniejsze, ale nieznacznie mniejsze, bo były one w cywilizacji konfucjańskiej mniej cenione. Ogromna liczba tych osób zawdzięczała mu życie. No to był taki odpowiednik swego rodaka Oskara Schindlera. Też można powiedzieć, tak jak Schindler, w pewnym sensie bohater z przypadku.
Japończykom łatwo było zająć Nankin, bo wycofały się wojska chińskie. Wojska chińskie pod wodzą Chiang Kai-sheka?
No niezupełnie, prawda. Oczywiście Chiang Kai-shek był wodzem naczelnym całej armii chińskiej, kierował mniej lub bardziej poprawnie całą tą kampanią, ale oczywiście w starciach miejskiej miary, on w takiej niedużej miary stosunkowo, tak to prawda, że chodzi tu o stolicę, ale było wiadomo, że należało markować tylko opór, on nie uczestniczył, on wydał pewne polecenia dowódcy, który zresztą z góry można było powiedzieć, że był niewiarygodny, był to niejaki Tang Shengshi, generał, prawda, nie będący wychowankiem tej uczelni wojskowej, której kiedyś rektorem, komendantem, prawda, był Chang, pochodzący z zupełnie innych, mało wartościowych, prowincjonalnych wojsk, ale właśnie dlatego, prawda, najlepsi dowódcy albo zginęli, prawda, albo zatrudnieni, byli na innych frontach. Miał on tylko pokazać pewnego ducha bojowego, do czego się zresztą kompletnie, jak się okazało, nie nadawał, nawiał po tych kilku godzinach próby oporu. Tutaj można najwyżej obwiniać Chiang Kai-sheka, że obsadził w tej roli takiego człowieka, ale to jest już osobnym zagadnieniem, żeby znaleźć w armii chińskiej ówczesnej generała kompetentnego, było to niełatwe, żeby znaleźć jednocześnie generała kompetentnego i godnego zaufania, czyli żeby posiadał obydwie te cechy jednocześnie, było to niemal niemożliwe. Tutaj chiński przywódca nie miał wielkiego wyboru, a na pewno nie liczył się z tym, co nastąpi ostatecznie, prawda? Zazwyczaj stolice traktowano dość wspaniałomyślnie, widziano w nich przyszłą siedzibę władz okupacyjnych, prawda? Uważano, że posłużą do zupełnie innych celów.
No ale lata 30, a potem lata 40 pokazały, że jednak stolice bywają przedmiotem ataków przeciwnika i bywają zniszczone w zupełności. Przykładem Warszawa, przykładem z różnych powodów, przykładem
my
Warszawa.
My Polacy tak sądzimy, ale przypomnijmy sobie Paryż, Berlin, miasto otwarte, prawda?
Ale Tokio na przykład zbombardowane przez Amerykanów.
A to rzeczywiście tak, chociaż ono było atakowane z powietrza, prawda? Czyli natomiast samo miasto, jak i same trzon wysp japońskich broniony nie był. Niemniej rzeczywiście.
Ale tutaj chodziło mi o wywołanie również postaci Chiang Kai-sheka, ponieważ temu dowódcy, przywódcy poświęca pan osobny rozdział. Pisze pan o nim, że to najosobliwszy i najtrudniejszy do sprawiedliwej oceny polityk chiński, ale trzeba przyznać, że nazwisko Chiang Kai-sheka przebiło się, powiedziałabym, w świat i jeśli kogoś możemy wymienić z Azji Wschodniej jako polityków, dowódców, którzy coś znaczyli, to myślę, że Chiang Kai-shek jest jednym z nich.
A tak, no przebiło się na tyle, prawda, że funkcjonuje w języku polskim, w spolszczeniu, zresztą niesłychanie zniekształcone. W wersji chińskiej powinno to brzmieć mniej więcej Chiang Jie-shi, prawda? Ale możemy się to uspokoić, także wersja angloamerykańska Chiang Kai-shek jest równie nieprawdziwa jak nasz Chiang Kai-shek. Można to tutaj robić analogię z Jerzym Waszyngtonem, pewne właściwości naszego języka. Myślę, że była to postać ciekawa, zresztą poświęciłem mu swoją najbardziej monstrualną książkę, biografię prawie na 1000 stron, dlatego że z jednej strony była to osobistość ważna, z drugiej strony aktywna politycznie przez czas niesłychanie długi, od czasów poprzedzających pierwszą wojnę światową, gdzie już co nieco, chociaż tylko w kręgach chińskich o nim słyszano, aż po śmierć dopiero w 1975 roku. Z drugiej strony była to osobistość w bloku komunistycznym niesłychanie oczerniana i atakowana, a później niszczona milczeniem. W sławnej księdze, czarnej księdze cenzury PRL był taki zapis, że nie wolno używać oficjalnie określeń takich jak Chiny niekomunistyczne, Chiny Chiang Kai-sheka, Republika Chińska. Można było mówić tylko, prawda, Tajwan, tajwańska klika, klika Changa.
No właśnie, ale jak sam pan mówi, nie da się go tak do końca ocenić sprawiedliwie, albo nie był oceniany sprawiedliwie, więc spróbujmy go ocenić sprawiedliwie w dość krótkim czasie oczywiście.
Bardzo trudne zadanie. Jest parę takich postaci w historii, o Bogdan Chmielnicki na przykład, o którym prawdopodobnie nigdy zdania, powiedzmy, Ukraińców, Polaków, Żydów i Rosjan nie będą takie same, bo chodzi o polityka, który rządził twardą ręką, stosując metody brutalne, nawet okrutne, chociaż się tutaj trzeba zastrzec, że chodzi o miarę chińską, gdzie przemoc była na porządku dziennym, o polityka, który musiał dokonywać szereg rozmaitych, często kulawych kompromisów, o polityka, który stał się niezmiernie pozytywnym symbolem Chin, mówiono, że był Chinami, chińskiego oporu, chińskiej niedłomności w dobie wojny antyjapońskiej, czemu na pewno sprzyjały dwa atuty. Pierwszy taki, że nawrócił się na chrześcijaństwo. W realiach chińskich nie mogło to mu dać żadnych atutów, ale w realiach międzynarodowych, jak się okazało, już tak. I że miał piękną i bardzo elokwentną żonę, mówiącą kilkoma językami obcymi, co znakomicie przydawało splendoru na arenie międzynarodowej, a potem z tego piedestału został strącony w sposób nawet nie tyle bolesny, co wręcz upokarzający przez komunistów chińskich, przekształcony na skrawku terytorium Chin, na Tajwanie, w swego rodzaju groteskową skamielinę zimnej wojny, w żałosny relikt dawnych czasów i człowieka, który umarł zanim do powszechnej świadomości zaczęło przebijać coś, czego wtedy nie rozumiano, a mianowicie, że ten skrawek Chin, Tajwan, stał się niezmiernie nowoczesnym, niezmiernie operatywnym państwem, którego sukcesy wzbudzały we wszystkich zdziwienie i podziw. Dajmy do tego skomplikowane życie osobiste. Można powiedzieć, bardzo upraszczając sprawę, że tak jak w wypadku jego rywala Mao Zedonga mamy obiecującego młodzieńca o bardzo postępowych, także odnośnie relacji damsko-męskich, poglądach na świat, który pod koniec życia przemienia się w typowo wschodniego, prawda, żyjącego w luksusie i rozpuście tyrana, to w wypadku Changa mamy drogę odwrotną, z tym zastrzeżeniem, że wyrastał on w relatywnej biedzie, natomiast potem korzystał aż za bardzo z rozkoszy życia, także w znanym, prawda, ze zbytku i palenia opium Szanghaju, aż wreszcie, prawda, stał się przykładnym małżonkiem, chrześcijaninem, metodystą, który w dodatku, jest to słabo znane, wspominam o tym w pewnym miejscu mojej książki, za przykładem zresztą żony, w ostatnich latach życia przeszedł na katolicyzm. Chrześcijaninem był od początku lat 30., katolikiem prawdopodobnie od połowy lat 60.
No i to rzeczywiście jest, powiedziałabym, wyjątkowe, jeśli chodzi o Chiny. Pan tutaj powiedział, że Chiang Kai-shek został jak gdyby zdetronizowany, mówiąc w cudzysłowie, przez Mao. No ale myślę, że w tę rozgrywkę należałoby również wprowadzić Amerykanów, ponieważ pisze pan również tak. Zwycięstwo komunistów w chińskiej wojnie domowej, no to przypomnijmy, no to jest właśnie wojna między zwolennikami, nazwijmy to tak w uproszczeniu, Chiang Kai-sheka, a zwolennikami komunistów, na czele których stanął Mao. Zwycięstwo komunistów w chińskiej wojnie domowej według historyków USA może być traktowane jako największa amerykańska porażka dyplomatyczna XX wieku.
No z całą pewnością tak jest, chociaż wtedy jeszcze tego tak nie postrzegano. Potrzebna jest do tego, powiedzmy to, górnolotnie pewna perspektywa historyczna. Ja jestem historykiem, który egzaminuje. Jest taka wspaniała seria historii powszechnej z ogromnymi tomami wydawana w okresie międzywojennym. Tam amerykańskiej wojnie secesyjnej są poświęcone dwa wiersze, natomiast rzadko wspominanej nawet wśród specjalistów w wojnie grecko-tureckiej pod koniec wieku XIX obszerny rozdział. Dlaczego tak jest? Wydarzenia z polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, państwa odległego, wydawały się mało istotne z naszej perspektywy europejskiej. Tak samo było z ówczesnymi wydarzeniami w Chinach, prawda? To, że w Chinach trwa krwawy bałagan, że jakieś psy, obrazowo mówiąc, szarpią się pod dywanem, spod którego od czasu do czasu wypada jakiś trup, oceniano to w kategoriach, nazwijmy to dzisiaj, afrykańskich, gdzie już nikt nie wie, jak się nazywa prezydent Konga i czy ten kraj znowu nie nazywa się Zair. Było tylko jasne, że po jednym tyranie przyjdzie drugi tyran i że znowu bić się będą. Teraz oczywiście wiedząc, czym są Chiny, że wyrosły one na głównego rywala Stanów Zjednoczonych, no możemy tylko wysilić wyobraźnię. Nie sądzę, żeby było to bardzo bolesne. Co by było, gdyby Chiny były tym, czym są dzisiaj Japonia, czyli czołowym partnerem Stanów Zjednoczonych w Azji, sojusznikiem, krajem parlamentarnym, A przecież tak właśnie miało być, prawda? Przecież w planie prezydenta Roosevelta, w zasadzie na krótko wcielonym w życie, prawda, Chiny Chiang Kai-sheka miały być jednym z czterech, bo Francji nie liczono, policjantów świata rozstawiających dookoła małe narody i właśnie tym filarem wpływów amerykańskich. Stało się zupełnie inaczej i trzeba oddać z naciskiem, nikt tego nie przewidział, nawet sam Mao.
Chciałbym, abyśmy tutaj rozszerzyli to włączenie się Amerykanów w tę wojnę domową w Chinach, bo w tle pojawia nam się tutaj Jałta. Też pojawia się między innymi. Jałta kojarzy nam się z tym rozdaniem europejskim, z tym oddaniem krajów Europy Wschodniej pod protektorat sowiecki, czyli zaspokojenie przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone apetytów Stalina na Europę Wschodnią. Okazuje się, że Jałta miała też znaczenie dla Chin, miała też znaczenie dla krajów tamtego regionu, Azji.
Oczywiście, że tak.
O tym zapominamy właściwie. Jałta nam się kojarzy tylko
my zapominamy, z natomiast nie zapominają na przykład Amerykanie, oczywiście ci, którzy się tym zajmują, historycy, dlatego że z jednej strony możemy pociągnąć sobie półżartobliwie taki wątek Polak-Chińczyk, dwa bratanki, bo rzeczywiście Chiny i Polska to były jedyne kraje należące do koalicji, na które bez ich wiedzy i zgody Jałta nakładała zobowiązania i ciężary, okrajała je terytorialnie. Natomiast z drugiej strony rzecz jest jeszcze bardziej fascynująca, dlatego że w wypadku niekończącej się i chyba zawsze niedokończonej dyskusji, czy można było uniknąć Jałty, najczęściej my Polacy słyszymy, no tak, rzeczywiście oddano nas Stalinowi, ale nie dawano Stalinowi nic więcej w stosunku do tego, co już wówczas miał w ręku. Otóż ten argument, wszystko jedno, czy uważamy go za zasadny, czy nie, nijak się nie da zastosować w stosunku do Azji. W Azji Stalin jeszcze niczego nie miał w ręku i jak powiedział jeden z dziejopisów, właśnie na Krymie otwarto Stalinowi bardzo szeroko wrota Azji. Bez Jałty nie był to warunek jedyny i wystarczający, ale niezbędny. Nie byłoby komunistycznych Chin, a bez komunistycznych Chin nie byłoby ani wojny w Korei, ani wojny w Wietnamie, ani obecnego problemu koreańskiego. Wszystkie te rzeczy, stojący już nad grobem dogasający prezydent Roosevelt w stanie inkubacyjnym w Jałcie stworzył.
No właśnie, ale jeszcze wcześniej Roosevelt obiecywał Chiang Kai-shekowi podczas konferencji w Kairze, że zaspokoi, czy jakby spowoduje, że w wyniku działań wojennych czy zwycięskiej wojny Chiny odzyskają tereny zajęte przez Japończyków. Oczywiście potem wszystko to zostało, że tak powiem, wycofane w kolejnych posiedzeniach aliantów. No i Chiny zostały, powiedziałabym, z niczym, no a w Jałcie okazało się, że tym razem sprzedano Chiny właściwie komunistom.
No może nie tak za darmo, jak to rozumiał Roosevelt, w pewnym momencie się zreflektował i zaproponował tytułem równowagi, bardzo szczególny sposób myślenia, jak na polityka demokratycznego w ogóle i przywódcę partii demokratycznej, czy w zamian za to Chiang Kai-shek nie zechciałby na przykład Indochin. Był bardzo zaskoczony, kiedy usłyszał replikę, że mimo takiej, a nie innej nazwy, no nie są to Chińczycy, prawda? Więc nie ma żadnego powodu, ażeby Wietnam czy Kambodżę brać.
No ale polityka epismentu już nam jest znana z lat 30. z Europy.
Tak, tym, że w pewnym sensie Rooseveltowi na Chiang Kai-sheku zależało. Jego rola odnośnie tego polityka była dwojaka, dlatego że niewątpliwie Amerykanie kreowali Chiny na wielkie mocarstwo, niejako na wyrost. Był to kraj wtedy jeszcze biedny, spustoszony wojną. Czyniono go takim mocarstwem in spe w przewidywaniu rzeczywiście jego wielkiej roli w świecie, jego potencjału także ludzkiego. I tutaj Amerykanie zrobili wiele, by tą potęgę Chin pompować, prawda, by uczynić je stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Częściowo oczywiście dlatego, jak sarkał Churchill, że Amerykanie chcieli mieć w ten sposób, jak mówił Fagot Voice, głos dodatkowy tej organizacji, że kazali tak honorować swojego klienta, czy kraj, którego uważali za swojego klienta. I to jest ta rola ważna i pozytywna rzeczywiście, że miejsce jedynego nie zachodniego mocarstwa, nie białego, Japonii, która właśnie stawała się państwem pokonanym, miały zająć Chiny. Z drugiej strony zaś, że owemu poparciu politycznemu nie towarzyszyło poparcie ani finansowe, ani wojskowe. Ja tutaj celowo uderzam w stereotyp, bo jeżeli ktoś coś wie na temat roli Republiki Chińskiej w II wojnie światowej i potem w wojnie domowej, to jest to, że Amerykanie lali w tą studnię bez dna olbrzymie pieniądze, które jednak klika Chiang Kai-sheka albo rozkradła, albo nie umiała ich wykorzystać. Otóż Chińczycy otrzymali ogromne przyrzeczenia w II wojnie światowej, przyrzeczenia ogromnych pieniędzy. Nie dostali nic albo prawie nic, bo te pieniądze nie zostały wypłacone. Te, które zostały wypłacone, stosunkowo niewielkie, szły na utrzymanie wojsk amerykańskich, lotniczych, konkretnie w Chinach. Natomiast olbrzymie, jakoby gigantyczne wsparcie, które miano oferować Chiang Kai-shekowi w czasie wojny domowej przeciwko komunistom, to jest też fikcja, to jest też wydmuszka, to jest mit historiograficzny, który zwycięzcy komuniści dla zrozumiałych dla siebie celów podtrzymywali, wskazując, że imperialiści mieli wszystko, my tylko, to cytat z Mao, motykę i karabin, a jednak przepędziliśmy, prawda, po zęby uzbrojone chówce Chiang Kai-sheka.
No, oczywiście Mao zapomniał o poparciu, jakie udzielali mu również Amerykanie czy potem Sowieci, prawda? No ale tutaj chciałam wprowadzić też pewną postać, która z punktu widzenia, powiedziałabym, chińskiego czy Azji Wschodniej zupełnie ma inne oblicze niż ma ona oblicze w Europie. Myślę tutaj o George'u Marshallu, generale amerykańskim, który został postawiony przez, to już był Truman, prawda? Który został skierowany przez Trumana do Chin w roli mediatora. No i przecież Marshalla my postrzegamy jako wielkiego generała z czasów II wojny światowej, no i tego, który odpowiadał za tak zwany plan Marshalla, czyli plan, który uratował gospodarkę europejską po II wojnie światowej. No i ten wielki zawsze żal tutaj w kręgu krajów naszego regionu, że pod wpływem Związku Sowieckiego te kraje już zależne od niego, sprzedane w Jałcie Sowietom, musiały odmówić tego przyjęcia wsparcia czy kredytów z planu Marshalla. Tymczasem okazuje się, że Marshall w Chinach okazał się, delikatnie rzecz mówiąc, taką czarną postacią.
No rzeczywiście, aczkolwiek jest rzeczą zrozumiałą, że wielkie figury historii mają często swoje drugie oblicze. Przykład pierwszy z brzegu, no Oliver Cromwell jest bohaterem narodowym Anglii. Jego pomnik rozpiera się, prawda, w reprezentacyjnym miejscu w Londynie. Natomiast nie radziłbym, prawda, wystawiać mu laurek w Irlandii, gdzie jego postać jest powszechnie znienawidzona. Marshall ma aż dwa, prawda, tytuły do wielkości. Jedno to, że był szefem sztabu, czyli faktycznym dowódcą Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Drugą, że był autorem wspomnianego planu, natomiast to, co było pomiędzy, czyli jego misja w Chinach, jest kwitowana przez jego biografów kilkoma ogólnikami. Wiadomo, że poniosła ona całkowitą klęskę. Jechał on tam po to, żeby nie dopuścić do wojny domowej, żeby doprowadzić do porozumienia między komunistami a partią nacjonalistyczną, partią Chiang Kai-sheka, czyli doprowadzić, jak mówili szydercy, do powstania w realiach lat 40. Zjednoczonej Federacyjnej Republiki Francji i Niemiec, prawda? Jak się wówczas śmiano. Sprawa wygląda jednak chyba w sposób bardziej skomplikowany, dlatego iż przynajmniej ja, zbadawszy nieco bliżej sprawę, widzę, że nie polegała ona po prostu na tym, że jak się często mówi, Marshall nie znał wystarczająco Chin, trochę znał, miał wyjątkowe jak na Amerykanina doświadczenia miejscowe, służył w latach 20. w Tianjinie, rudymentarnie znał język chiński, chociaż prawdopodobnie i to rzutowało też na misję, pamiętał Chińczyków raczej w roli spucybutów, lokajów, prawda, kulisów i odpowiednio z pozycji prokonsula ich traktował. Rzecz szła raczej o coś innego. Marshall, podobnie jak w dobie II wojny światowej, przekonany był, że należy się skupić na Europie, zajmując defensywne pozycje na Pacyfiku. Tak samo był przekonany, że w rozgrywce z komunistami front europejski jest najważniejszy, a pozostałe fronty należy likwidować. Jechał do Chin nie żeby się przyjrzeć, jak tam naprawdę jest, tylko z góry wiedząc od rozmaitych swoich współpracowników, czy raczej wydając się, że wie, iż reżim Chiang Kai-sheka nie jest wart pomocy, w takim razie chciał znaleźć tam argumenty, dla których reżimowi temu nie warto pomocy udzielać. Na pewno Chiang był postacią skomplikowaną, na pewno jego kraj i rząd był mocno skorumpowany, chociaż sam Chiang, należy podkreślić, skorumpowany nie był, a sama korupcja wywodziła się z czegoś innego, no, z gigantycznej inflacji, która uderzała przede wszystkim w ludzi żyjących z pensji, no, czyli właśnie wojskowych, funkcjonariuszy, prawda, ludzi aparatu administracyjnego, ale marszałowi chodziło o coś innego. Starał się nie dopuścić do zaangażowania gospodarczego, politycznego, a także wojskowego Stanów Zjednoczonych w Chinach. Starał się przekonać, że w zasadzie coś, co się tam dzieje, to jest coś obrzydliwego w rodzaju o walk jakichś afrykańskich plemion. Plan ten powiódł mu się w 100%. Wstrzymano pomoc dla Chiang Kai-sheka pod absurdalnym przekonaniem, że nie będziemy pomagać w wojnie domowej, wobec tego nie pomagamy żadnej ze stron, co przypominało równie sprawiedliwy zakaz wobec bogatych i biednych, że zabrania się im spać na ulicy i jednym i drugim. Amerykanie skwitowali Chiang Kai-sheka, ale Związek Sowiecki nie opuścił Mao i jego komunistów. Natomiast rzeczywiście Marshall został sekretarzem stanu, skupił się na Europie, a wśród rodaków zaszczepił przekonanie, że wynik wojny domowej w Chinach nie mógł być inny, że był to reżim skazany na zagładę, że w gruncie rzeczy, prawda, dobrze, że nie pomagaliśmy mu bardziej, bo stracilibyśmy jeszcze więcej pieniędzy. O dziwo, ten sam, prawda, reżim zdołał na Tajwanie dokonać zupełnie czegoś innego, ale takimi drobiazgami się nie przejmowano.
No tak, no ale gdyby Amerykanie w osobie właśnie Marszala nie wyciągnęli ręki do Mao i nie pomogli Mao w takich dramatycznych sytuacjach, w momencie, kiedy Chiang Kai-shek miał szansę wojska Mao i Mao w ogóle pokonać, to gdyby mu nie pomogli, no to pewnie ta historia Chin być może wyglądałaby, a nawet na pewno wyglądałaby inaczej. Tymczasem...
No nie tak, ktoś spisywałby biografię emigranta politycznego Mao mieszkającego w jakiejś małej kamieniczce w Moskwie, prawda?
No ale trzeba powiedzieć, że Mao też był niezłym rozgrywającym, a przynajmniej miał niezłych doradców, którzy w oczach świata zachodniego przede wszystkim pokazywali się z dobrej strony, ale to dobrej trzeba byłoby tutaj opatrzyć też pewnym cudzysłowem, bo nikt tak dobrze jak komuniści nie potrafią się kamuflować. Pan oczywiście wie, że chciałabym tutaj przywołać postać, o której pan mówi, że jest chińskim Richelieu i Talleyrandem w jednej osobie, prawa ręka Mao.
No premiera Chou Enlaya, tak on sam się podpisywał, w zasadzie po chińsku powinno to nazwisko raczej wymawiać się Zhou, prawda? Ale tak się podpisywał on sam, nawiasem mówiąc z WW na końcu, co potem porzucono. Rzeczywiście wydawałoby się, że musiał być to człowiek, mówię to oczywiście żartobliwie, zatrudniający najlepszych specjalistów z dziedziny public relations, bo nawet najbardziej zatwardziali antykomuniści uważali, że jest to człowiek rozsądny, z którym można rozmawiać na serio. Ba, prawda, z pewnym zażenowaniem jako biograf muszę powiedzieć, że Chou zdawał zamieszać w głowie nawet samemu Chiang Kai-shekowi, który do końca życia, a zmarł przecież bliski 90 na Tajwanie, określał tego swojego partnera jako rozsądnego komunistę, który na własne ciężkie nieszczęście i na nieszczęście Chin uratował mu życie w roku 1927 w Szanghaju, kiedy rozpoczęła się krwawa rzeź komunistów, kiedy sam Chou został aresztowany i na ciche polecenie Changa, swojego dawnego dobrego znajomego, bo chyba jednak trudno mówić o przyjaźni ze szkoły wojskowej w Whampoa, gdzie Chiang Kai-shek był komendantem, rektorem, a Zhou był oficerem politycznym, został cichcem zwolniony. I rzeczywiście, niczym ten mityczny Proteusz, przybierający coraz to nowe postacie, niczym rosyjska Wańka Wstańka, pokonywał kolejne kryzysy, utrzymując się na szczycie władz partyjnych w kraju, gdzie przywódcy znikali bez podania powodu i to bez żadnego słowa komentarza do końca, do samego końca, chociaż oczywiście nie bez rozmaitych przykrości. No nie tak dawno, prawda, wydanej i Polsce książce ciągle żyjący Nestor polityków amerykańskich Henry Kissinger wystawił w swojej pracy o Chinach prawdziwy pomnik swojemu, jak pisze, przyjacielowi Chou.
Tak, Henry Kissinger określił go jako jednego z dwóch lub trzech najbardziej fascynujących mężów stanu, jakich kiedykolwiek spotkał. To są jego słowa. To ciekawa w ogóle postać. Zhou Enlai pochodził z mandaryńskiej arystokracji.
Tak jest. Można tu oczywiście złośliwie snuć pewne paralele, prawda, z przywódcami bolszewickimi, w których nie brakowało szlachty, a nawet arystokracji, taki Czyczelin na przykład, ale rzeczywiście wśród przywódców komunistów chińskich, gdzie nawiasem mówiąc nie było prawie robotników i chłopów, Mao, syn obszarnika Kułaka, był wyjątkiem, to rzecz nie była taka znowu bardzo typowa. Ale faktycznie człowiek znakomicie wykształcony, o delikatnej urodzie, w szkolnych przedstawieniach z reguły obsadzano go w młodości w rolach kobiecych, bo tam brali wyłącznie mężczyźni. Szkoły były typowo męskie, o niesłychanym takcie, umiejętności zadowolenia każdego, powiedzenia każdemu coś miłego, albo może mniej grzecznie, jak powiedział jeden z jego biografów, Francuz Simon Leys, że miał umiejętność mówienia najbardziej bezczelnych kłamstw, prawda, z najpiękniejszym uśmiechem prosto w oczy. Być może także była to taka metoda znana doskonale policjantom, metoda dobrego i złego gliny. Mało wrzeszczał, chociaż czasami też potrafił być miły, potem przychodził Chou i rozbrajał ludzi.
Jeden z historyków nazwał go politycznym akrobatą, bo jak akrobata potrafił przy tych zmiennych humorach i nastawieniach Mao i tej jego podejrzliwości do najbliższych współpracowników, których przecież mordował, mówiąc wprost, no to podobnie jak Stalin, potrafił się utrzymać rzeczywiście przez cały okres rządów Mao.
Potrafił i to rzeczywiście była wielka sztuka godna podziwu, natomiast chyba nie uznania, dlatego że chociaż sam się utrzymał, to już swojej rodziny obronić nie zdołał. Jego,
a próbował?
Próbował, ale w sposób zakulisowy, tak żeby to nie wpływało na jego pozycję. Jego własną córkę adoptowano, bo dzieci biologicznych nie miał. Zamordowano podczas rewolucji kulturalnej i Chou usiłował ocalić tylko jej zwłoki w celu pochowania w rodzinnym grobowcu, ale nawet tego nie osiągnął. Została ona pochowana czy skremowana gdzieś anonimowo. Tutaj widzimy pewne, proszę państwa, podobieństwa z epoką stalinowską. Sam Mao powiedział, że Związek Sowiecki dziś to Chiny jutro. Stalin też lubiał zabijać, prawda, bliskich, żony, krewnych, swoich współpracowników, a ci udawali, że nic się nie stało, albo nawet prześcigali się w oskarżeniach dla aresztowanych. Więc rzeczywiście postać niesłychanie barwna, ale czy godna uznania, to jest inna sprawa. Taki jeden może wątek. Chou uchodził za osobnika, za postać czułą na wdzięki kobiet, aczkolwiek nigdy się nie posunął do zdradzenia żony. Usiłował uratować życie pięknej, eleganckiej pierwszej damie Chińskiej Republiki Ludowej, żonie ówczesnej nominalnego głowy państwa Lu Shaoqi, który był głównym przeciwnikiem Mao podczas rewolucji. Dał jej do zrozumienia, że może być brana na cel, doradził ucieczkę. Ona z uwagi na męża, na dzieci tego nie zrobiła. Czyli rzeczywiście tutaj pewien gest był, ale ponieważ nie uciekła podczas oskarżania jej, podczas sabatu czarownic, pierwszy krzyczał: precz z burżuazyjną, ohydną panienką, precz z kontrrewolucjonistą. Wniosek taki, jak chyba każdy sobie wyciągnie.
Jeśli chodzi o pamięć, to Zhou Enlai pozostaje właściwie w cieniu Mao. Jeśli mówimy o reżimie komunistycznym chińskim, o rewolucji kulturalnej, mówimy o archipelagu Gułag, chińskim archipelagu Gułag, to oczywiście mamy na myśli Mao. A ten Zhou Enlai jakby dalej w cieniu, chociaż przecież też...
No w cieniu, ale w sympatycznym, prawda? Właśnie. Podczas gdy Mao wszyscy przyznają, nawet częściowo w Chinach jest postępowany postacią złożoną. No, takie miłe i uniwersalne słowo.
No właśnie, a jemu się dalej udaje gdzieś tam przesmyknąć właśnie na tę dobrą stronę. Oczywiście Smutny kontynent, ten zbiór pana szkiców, esejów dotyczących Azji Wschodniej jest o wiele bogatszy niż myśmy tutaj wyciągnęli kilka tylko epizodów i kilka postaci, bo przecież opisuje pan również postaci japońskich generałów, którzy zasłużyli się, no jedni bardziej lub inni mniej, zależy z której strony na to popatrzymy, w czasie II wojny światowej. Przypomina pan postać cesarza Hirohito, ale też przypomina pan postać takiego, jak pan go nazywa, enfant terrible amerykańskiej armii, czyli generała Douglasa MacArthura. Myślę, że te postaci zasługują na osobne potraktowanie, ale chciałabym się jeszcze tak na koniec naszej rozmowy zapytać, bo wspomniałam, że jakby te szkice dotyczą wydarzeń, różnego rodzaju wydarzeń związanych z Azją Wschodnią. Skąd tam się więc znalazł ten wątek wietnamski? No Wietnam to jednak Azja Południowo-Wschodnia, no choć fakt, Wietnam graniczy z Chinami.
Wietnam graniczy z Chinami, przynajmniej Wietnam, bo nie całe Indochiny. Indo to raczej, prawda, Laos i Kambodża. Wietnam jest częścią cywilizacji konfucjańskiej, jest częścią sfery cywilizacyjnej chińskiej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Wietnam, ten mały smok w przeciwstawieniu do chińskiego wielkiego smoka, kształtował swoją tożsamość przez setki, może nawet tysiące lat w opozycji do Chin, jako kraj tam słabszy, pokonywany, ale nigdy ostatecznie nie pokonany. To oczywiście pokłosie pewnych zainteresowań badawczych, pewnych wspólnych kwestii historii komunizmu azjatyckiego. Przypomnijmy, że Ho Chi Minh, dobroduszny wujek Ho, przywódca wietnamskich komunistów, on zarówno był członkiem Kominternu, jak i członkiem Chińskiej Partii Komunistycznej, osobiście znającym, chociaż jeszcze raczej bez wzajemności, bo był jeszcze wtedy zbyt małą figurą, Chiang Kai-sheka. No i później oczywiście obecność w planach Stanów Zjednoczonych, planach dotyczących całej Azji Wschodniej i wreszcie jako terytorium najbardziej upokarzającej amerykańskiej porażki, choć też w jakimś sensie związanej z dziejami właśnie Chiang Kai-sheka, przywódca Republiki Wietnamu, oczywiście Wietnamu Południowego, Ngo Dinh Diem, podczas rozpoczynającej się walki z północą apelował do Changa o przysłanie wojsk tajwańskich na odsiecz. Chiang był skłonny to uczynić, ale bez Amerykanów, którzy panowali na morzu, a którzy uważali za niewskazane, żeby Wietnam stał się miejscem reanimowanej chińskiej wojny domowej. Chiang przyśle wojska, więc może i mało to zrobi. To uniemożliwili, wkroczyli sami z jednoznacznym skutkiem. A to, że wojna wietnamska nie jest w Stanach Zjednoczonych odległą historią bez aktualnego sensu, no to wszyscy doskonale wiemy.
Mam nadzieję, że może nam się uda jeszcze kiedyś porozmawiać właśnie o Wietnamie. Tam odnajdziemy w tej historii Wietnamu, dwudziestowiecznej historii Wietnamu, też pewne polskie wątki. Myślę tutaj o pewnej komisji, która powstała w wyniku porozumienia, które miało zakończyć wojnę domową w Wietnamie. Myślę tutaj o roku 1954, utworzeniu komisji, no i o tym podziale według chyba 17, tak? Równoleżnika. Według 17 równoleżnika.
Wietnamczyków odnajdziemy w Polsce jako sąsiadów, prawda, jako biznesmenów. Sympatyczna mniejszość narodowa.
No, ale myślę, że warto o tym Wietnamie również historycznie i współcześnie porozmawiać. Na razie mamy Smutny kontynent. Epizody i sylwetki z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku. Książka wydana w wydawnictwie Arkany. Książka profesora Jakuba Polita. To niezwykle ciekawa i pouczająca wyprawa w dzieje Azji Wschodniej, regionu, którego znaczenie we współczesnym świecie wciąż wzrasta. No i regionu, gdzie krzyżują się interesy wielu nie tylko lokalnych potęg. Profesor Jakub Polit był gościem historycznego wydania magazynu Dobre Książki. Dziękuję pięknie panu profesorowi za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.